Umiłowanie, bracia i siostry, przyjaciele, pokój wam. Jakoś tak daleko siedliście, nie bliżej tu z przodu, ale mam nadzieję, że nie będzie nic strasznego tutaj, chociaż ten tekst, który był czytany przed modlitwą, to tak trochę apokaliptycznie brzmi, tak? Trochę robi wrażenie widok Jezusa Chrystusa, Pana Jezusa Chrystusa, w tym objawieniu, które miał apostoł Jan. Nie byłem tutaj z wami w czasie świąt Bożego Narodzenia i dlatego ten tekst chciałbym połączyć z innym tekstem, który jest zapisany w Ewangelii według świętego Łukasza i który mówi o narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale myśl przewodnia, którą chciałbym zostawić i do przemyślenia głównie, to tak jak często powtarzam, ja nie wygłaszam kazań, ale chcę dzielić się Słowem Bożym. Dlatego, że kazanie to jest ogłoszenie pewnej prawdy i zalecenie ludziom, żeby szli dobrą drogą. Tak nakazanie inaczej, kazanie ludziom. A bardziej tutaj chciałbym, abyśmy popatrzyli na Słowo Boże i pomyśleli o tym. I możliwe, że nawet ktoś nową prawdę jakąś odkryje dla siebie, mimo tego, że przez lata czytamy Słowo Boże. Temat tego rozważania jest taki. Jezus Chrystus, Pan zastępów. Tak? Po rosyjsku Gospodź Sawaof, a to z hebrajska bardzo blisko brzmi. Dlaczego Jezus Chrystus, akurat tak nieraz mocno nie wiążemy tego, że to właśnie Pan Jezus Chrystus jest tym Bogiem, wodzem wojsk niebieskich. Ale chciałbym, abyśmy przeczytali parę tekstów właśnie o tym i sami sobie też w domu jeszcze przemyślicie i rozważycie, czy to, o czym mówię, czy ta prawda rzeczywiście dla was też jasno wynika z tych tekstów. Jeżeli chodzi o tekst o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, chciałbym czytać z Ewangelii według świętego Łukasza z 2 rozdziału. Od 9 wersetu czytajmy do 15. A tutaj czytamy następujące słowa. I anioł pański stanął przy nich i chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. Kiedy rozmawiałem z prezbiterem Marcinem Górnickim, z pastorem waszego zboru, zapytałem, a jakie tematy poruszacie na środowych nabożeństwach modlitewnych? A on mówi, a wiesz, historię z życia Pana Jezusa Chrystusa czytamy. To są spotkania modlitewne. I pomyślałem, to jest dobra historia. To jest dobra historia. Zauważyłem, kiedy rozmawialiśmy o tym wydarzeniu opisanym przez Łukasza, kiedy zapytałem, jakie to chóry chwaliły Pana Boga, mówiły chwała na wysokościach Bogu i upodobanie, pokój i upodobanie w tych ludziach, których właśnie Bóg miłuje, których Bóg ma upodobanie, tym ludziom pokój jest. Bardzo często ludzie odpowiadają, chóry anielskie, tak? Tak jesteśmy przyzwyczajeni i to daleko nie mija się z prawdą, bo w tym wersecie czytamy, a kiedy anieli odeszli do nieba, tak? Ale kiedy czytamy o chórach, to tutaj jest, o chórze tym, to tutaj jest ciekawe określenie. Tu na dwa sformułowania w tym tekście chciałbym zwrócić uwagę. Przede wszystkim. Pierwsze, że to były chóry wojsk niebieskich. Tutaj jest to podkreślone. Chóry wojsk niebieskich. Maleńkie dzieciątko Jezus, jego narodzenie, tak, w ciele ludzkim, a z drugiej strony asysta, inaczej byśmy powiedzieli, wojsk niebieskich. A więc nie narodził się ktoś taki typowy, taki zwyczajny. Jeżeli wojska niebieskie towarzyszą jego wcieleniu, to znaczy, że on jest kimś ważnym dla tego wojska niebieskiego, czy niebiańskiego, bardziej jest konkretnie, tak? A więc Jezus, chociaż wtedy trudno było dostrzec, że jest wodzem wojsk niebieskich i tutaj nie jest to wprost napisane, ale kiedy jest zwiastowanie przez anioła, to też pada takie sformułowanie, kto się narodził? Niepowiedziane Jezus Chrystus, ale Chrystus Pan. To słowo wzmacniające. Chrystus Pan, to znaczy Bóg. Chciałbym, abyśmy się odwołali do pewnych historii, bo objawienie świętego Jana niektórzy tak chcą traktować bardzo symbolicznie, żeby to za mocno precyzyjnie tego nie brać, tych treści. Ale ten tekst przeczytany przed modlitwą też ukazuje Pana Jezusa Chrystusa, który jest zwany też Słowem Bożym, który jedzie na białym koniu, który ma na szatach wypisane Król Królów i Pan Panów. Tak? Przedstawiany jest jako wódz, za którym podążają wojska niebieskie. Tam słyszeliśmy, czytaliśmy te słowa. Pan Jezus Chrystus jako wódz, ten, który sądzi sprawiedliwie. Tam. To dosyć ciekawy tekst do poczytania jeszcze raz w domu, tak żeby nad każdym słowem sobie móc pomyśleć. A ja nie chciałbym dzisiaj za bardzo tak każde słowo tutaj podkreślać, ale chciałbym się odwołać do waszej pamięci i tego wydarzenia opisanego w Starym Testamencie, księdze Jozuego. Pamiętamy, że po przejściu przez Jordan, kiedy Izraelici przeszli przez Jordan i później, to jest 5 rozdział, i żeby na pamiątkę utrwalić pamięć o tym przejściu, zebrali 12 kamieni, otaczaków takich okrągłych, nieociosywanych i położyli, żeby zbudować pomnik, co Bóg uczynił dla nich. Kiedy też pierwszą Paschę mieli, kiedy usłyszeli, że już teraz, do tej pory zbierali mannę, ale już teraz manny zbierać nie będą. Już się coś zmieniło. Manna została już w historii, w przeszłości, tak? I wtedy w 5 rozdziale od 13 wiersza czytamy następujące słowa. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue padł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Tutaj, kiedy czytamy tak dosyć szybko ten tekst, to nam on brzmi tak normalnie, że jakaś jedna z postaci niebiańskich, która pełniła funkcję wodza wojsk niebiańskich, stanęła na drodze, czy spotkała się z Jozłem, ale stała z wydobytym mieczem. I może nam by to nie przyszło do głowy, żeby kojarzyć to z Bogiem, z Panem Jezusem, gdybyśmy nie mieli innych też relacji, innych tekstów, które możemy sobie przywołać. Na przykład apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, napisał, jak to wszyscy pod tym samym obłokiem byli, tak? Zostali ochrzczeni. I to jest 10 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, tak? I wszyscy możemy to odczytać, żeby pamięć była jaśniejsza, żeby jaśniej to z pamięci wynikało. A więc pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Apostoł Paweł napisał takie słowa. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Apostoł Paweł powiedział coś bardzo istotnego, że obecność Chrystusa nie zaczęła się z chwilą Jego wcielenia w mieście Betlejem, ale On towarzyszył, może w inny sposób, ale dla apostoła Pawła to było tak przekonujące, że ta skała, ten sens, obecność Boża tam wśród Izraela, to nie było nic innego, jak Chrystus, który im towarzyszył, który ich prowadził, który się opiekował nimi. I tutaj, kiedy czytamy o tym wydarzeniu, że staje taki wódz wojsk niebieskich, gdyby to chodziło o anioła, nawet archanioła, to chciałbym, abyście zwrócili uwagę, że kiedy czytamy Pismo Święte, to aniołowie nie pozwalali ludziom oddawać im pokłon. Nie pozwalali klękać czy padać. Apostołowie też, kiedy uczynili cud i ludzie chcieli im oddać cześć i nazwać ich bogami, to oni powiedzieli, co wy robicie? A zobaczcie, co tutaj jest zapisane o tym wodzu wojsk niebieskich. Co zrobił Jozue? Padł na twarz. To znaczy położył się na ziemi, jak zwykle to bywa. To tak jak te opisy też z Nowego Testamentu, z objawienia świętego Jana, albo tak jak z Księgi Izajasza z 6 rozdziału, tam gdzie była obecność Boża i kiedy ludzie sobie uświadamiali, to wtedy padali na twarz i jeszcze czasem było dopisane z myślą, że już koniec im życia przyszedł. I kiedy Jozue pada na twarz, tak, kiedy położył się na ziemi, oddał mu pokłon w ten sposób. Co rozkaże mój Pan słudze swemu? Tutaj jest przetłumaczone z małej litery Pan, oczywista, bo to tak jakby nie do końca przekonujące jest. I dalej jest tłumaczone też wódz wojska Pana, tutaj Pana z dużej litery, rzekł do Jozego, zdejm z nóg sandałe swoje. Ten fragment jest istotny. Obecność Boża sprawiała to, że miejsce, na którym trzeba było zdejmować, powiedzmy, obuwie, sandały, było święte. Stąd ja nie muszę twierdzić, bo Pismo Święte wprost nie napisało tego, ale tutaj jest odniesienie też do tego wydarzenia, jakie było opisane w drugiej księdze Mojżeszowej, jak Mojżesz stanął przy gorejącym krzaku. I z kim rozmawiał, i jak miał się zachować. I też dostał polecenie, aby zdjął obuwie z nóg swoich. A więc wojska Pana i wódz wojska Pana, który spotkał się, który pomógł zwyciężyć. Zresztą cały ten plan zbawienia Cały plan zbawienia realizowany przez Boga. Obietnice dane i spełnianie się tych obietnic pokazują, że nad tym wszystkim czuwał Bóg, czuwał Pan Jezus Chrystus. Chociaż nie był wcielony w tym sensie jak po narodzeniu w Betlejemie, w ciele malutkiego dziecka. Kiedy czytamy Psalm 24, to ten po tym wspaniałym Pan jest pasterzem moim, to w drugiej części Psalmu 24 jest powiedziane, któż jest, ósmy wiersz i dalej, któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy, wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. I kiedy czytamy te słowa, jeszcze chciałbym jedno miejsce przypomnieć wam i sobie z Księgi Daniela. Rozmowa postaci, którą widział Daniel z Danielem. To jest w 10 rozdziale od 19 do 21 wiersza. Czytamy następujące słowa. I rzekł, nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem, niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Wtedy on rzekł, czy wiesz dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. To też ktoś może powiedzieć, no tak, tutaj nie możemy zbytnio tak traktować tego tekstu dosłownie, ale w tej narracji, w tej wypowiedzi jest przedstawione jakby dwie sylwetki istotne. Dlatego chcę o tym powiedzieć, dlatego że niektóre wyznania, takie jak adwentyści, zwłaszcza Ellen Golden White, albo też świadkowie do tego się odnoszą, Russella, że archanioł Michał, Jezus jest tym archaniołem Michałem wspominanym. Oni tak to nazywają, takim to wychodzi. Ale tutaj jest powiedziane, że ten, który stał i rozmawiał z Danielem, mówi, że on ma jeszcze brać udział w walce i że on nie jest archaniołem Michałem, ale książę anielski Michał, czyli archanioł Michał, jest jakby tym, który jest odzwierciedleniem, który czuwa nad narodem izraelskim i on wspiera, jest pomocny dla tego, który rozmawia, który ma iść i walczyć dalej. A więc tutaj to nie jest archanioł Michał, a tutaj inna osoba czy inna postać rozmawia z prorokiem Danielem. A więc tutaj też, kiedy poczytamy uważnie, możemy dostrzec, że słowa, które są zapisane w Księdze Daniela, mówią o tej opiece Bożej w Jezusie Chrystusie nad tym, co się dzieje w narodzie izraelskim jeszcze do narodzenia Jezusa Chrystusa w Jego ciele. A kiedy patrzymy na Nowy Testament, zanim tak to zostało przedstawione jasno w objawieniu świętego Jana, że podąża Jezus na białym koniu, zanim wojsko niebieskie, niebiańskie na białych koniach, to na przykład czytamy o pewnym wydarzeniu już poza tym narodzeniem, kiedy Pan Jezus Chrystus jest poproszony. Dwie Ewangelie składają relacje o tym proszeniu. I Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza. I w Ewangelii Mateusza czytamy, jak setnik prosił Pana Jezusa Chrystusa, aby uzdrowił sługę, który jest chory. Jego sługę, który jest chory. I Jezus jakby się wybrał już iść do niego do domu, a on mówi, że nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Tak? Ewangelia Łukasza troszkę inaczej wspomina o tym, opisując, mówi, że setnik, mając sługę chorego, wysyła Żydów pobożnych do tego, żeby poszli i poprosili Pana Jezusa Chrystusa, aby uzdrowił sługę setnika. I kiedy Żydzi powiedzieli Jezusowi Chrystusowi, Jezus wybrał się iść właśnie tam do domu i powiedzieli, godzien on jest, bo dużo uczynił dobrego dla Izraelitów, tak? I kiedy Jezus zbliżał się do domu, to właśnie setnik powiedział, że nie jest godzien, aby Jezus wszedł. Ale tam powiedział więcej słów. I jeżeli pozwolicie, to możemy zwrócić na to uwagę, bo te słowa zrobiły naprawdę ogromne wrażenie na Panu Jezusie Chrystusie. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, od 6 albo od 5 przeczytajmy ten tekst. Czytamy następujące słowa. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie innemu zaś przyjdź, a przychodzi i słudzę swemu czyń to, a czyni. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Podobna wypowiedź jest i w Ewangelii Łukasza też, stwierdzenie Pana Jezusa Chrystusa. Tam jest w 7 rozdziale to zapisane. Jezus, kiedy mówi, że podobnej wiary nie spotkałem nawet w Izraelu, wiara to nie tylko jest, powiedzmy, jakieś tam powiedzenie słów wzniosłych, ale wiara też połączona jest z poznaniem prawdy. Żeby wierzyć coś, to najpierw trzeba wiedzieć, w co się wierzy. Trzeba znać realia, rzeczywistość. I Bóg otworzył temu setnikowi, powiedzmy, oczy duchowe, czy oczy serca, czy oczy rozumu jego, że poznał pewną prawdę. Odniósł to, kim jest Jezus, do swojej sytuacji. Mówi, ja jestem żołnierzem, ja jestem podległy, ale też są podlegli mi i wystarczy, że się powie słowo i słudzy czy żołnierze wykonują. Jezus Chrystus zobaczył, że ten setnik widział więcej, aniżeli widziało sporo osób obecnych przy Jezusie Chrystusie, towarzyszących Jezusowi. Nawet powiedział to, w Izraelu takiej wiary, takiego poznania, takiego oddania, takiego zaufania, takiego przekonania, kim jest Jezus, Jezus Chrystus nie spotkał. To są słowa, które w niektórych kościołach są powtarzane regularnie, powiedzmy na każdej mszy, że takiej wiary nie było w Izraelu. To nie chodzi o to, żeby podkreślić, że ktoś był lepszy od Izraela, a Izrael był gorszy. Nie, to nie o to chodzi. Ale chodzi o poznawanie Jezusa Chrystusa takim, jakim on jest w jego chwale. Później był taki przebłysk Jezusa Chrystusa uwielbionego, kiedy na górze przemienienia Jezus Chrystus stoi z Mojżeszem i Eliaszem, rozmawiają o jego śmierci. Szaty ich są lśniące, Także to też był taki wkład, ale później jeszcze pamiętamy, jak Piotr chciał zaangażować się w walkę ze sługami arcykapłańskimi, z żołnierzami, którzy przyszli pojmać Jezusa Chrystusa i padają słowa, które tak dziwnie czasem dla ludzi brzmią, czytających Słowo Boże, mówi: włóż miecz do pochwy, bo czyż nie mógłbym wezwać legion aniołów, jeżeli byłaby taka potrzeba, byśmy rozszerzyli to, żeby dobrze zrozumieć sens tych słów wypowiedzianych. Gdyby to nie było zgodne z wolą Bożą, na słowo Jezusa Chrystusa legiony aniołów byłyby do dyspozycji. Jezus pokazuje siebie jako tego, któremu podległe są, chociaż był jeszcze w ciele, komu jest podległe wojsko niebieskie. I tego nie mogło przyćmić ani wymazać i to ten fakt, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu Golgoty. Jezus dalej pozostawał Panem Panów i Królem Królów. I kiedy patrzymy na te słowa, rzeczywiście zdarzenie czy wydarzenie na polach betlejemskich przestaje być tylko takim fajnym przedstawieniem, gdzie pasterze mogli zobaczyć aniołów śpiewających, ale tutaj widzimy, chociaż w takim malutkim dziesiątku, ale Pana Panów, Króla Królów wstępującego na ziemię. Nie po zmartwychwstaniu, bo są niektórzy mówią, podkreślając słowa z Dziejów Apostolskich, odwołujące się do Starego Testamentu, że Pan Jezus został Panem dopiero po zmartwychwstaniu. Że synem Twoim, moim jesteś, dzisiaj Cię zrodziłem. Oni to przywołują i mówią, że On został adoptowany. Chrześcijanie wyznają, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym. I miał chwałę od początku, apostoł Paweł napisał. I uniżył samego siebie, napisał w liście do Filipian. I stał się podobnym do ludzi, stał się mniejszym od aniołów. I stał się podobny do ludzi. Kiedy patrzymy na to wszystko, że chociaż był w tym ciele, chociaż był na początku taki malutki niemowlak, w sensie cielesnym potrzebował opieki ludzi, Marii i Józefa, to jednak nic mu nie obyło z autorytetu, jaki miał w niebie. I później, kiedy patrzymy na te słowa, kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa Chrystusa, jak przechodzi, jak przekonująco wypowiada się i wtedy ci, którzy go słuchali, obserwowali, mówią, że ten tak naucza, nie jak uczeni w piśmie albo faryzeusze, ale jaką moc mający autorytet. I właśnie wtedy, kiedy patrzymy na perspektywę, którą widział już apostoł Jan w objawieniu świętego Jana, to jest zapisane, to przypominają nam się słowa, które są zapisane w drugim rozdziale listu drugiego, przepraszam, w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, stwierdzenie apostoła Pawła, który napisał piąty rozdział drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, od 16 wiersza następujące słowa. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. A więc apostoł Paweł, który mówi, chociaż znaliśmy Chrystusa w ciele, Tutaj jeszcze przychodzi na myśl i pierwszy opis z pierwszego rozdziału objawienia świętego Jana, kiedy Jan po raz pierwszy zobaczył uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa i opisał to na początku tej księgi, to przychodzi nam na myśl zupełnie inny wygląd, obraz Pana Jezusa Chrystusa, aniżeli było można oglądać, kiedy chodził w ciele ludzkim po tej ziemi, bo się głównie na ciało zwracało uwagę. Czy wtedy Saul z Tarsu widział Jezusa, miał spotkanie z Jezusem Chrystusem, kiedy Jezus był w ciele? Ewangelia nie składa relacji o tym, żeby młodzieniec Saul widział się z Jezusem Chrystusem. Ale w takiej formie wykształcony apostoł Paweł napisał, że jeżeli znaliśmy Chrystusa według ciała, tak? A może odwołuje się do opisów o tym, jak wyglądał Jezus, co robił w ciele będąc. Może do tego się odwołuje. Ale możliwe, że gdzieś mu się zdarzyło nawet spotkać Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli niedługo po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Saul prześladuje Kościół, uczniów drogi pańskiej i już pilnuje szat jako młodzieniec przy kamienowaniu Szczepana, to nie były jakieś okresy długie, czasowe. Możliwe, że miał okazję Jezusa widzieć też i w ciele. Ale był jeden moment, który był przekonywujący dla niego. On spotkał Pana Jezusa Chrystusa uwielbionego na drodze do Damaszku. I kiedy poznał Pana Jezusa Chrystusa takim, jakim On jest, to później nie wahał się napisać, że jeżeli znaliśmy Chrystusa w ciele, to teraz już Go inaczej. Teraz nie jest najważniejsze, co w ciele i jak było, ale najważniejsze jest to, kim naprawdę jest Jezus i jak On wygląda i co On czyni teraz, co On może uczynić dla nas i co On może uczynić przez nas i jaki Jego będzie też udział w tych czasach ostatecznych. I chociaż Pan Jezus Chrystus powiedział, że w Ewangelii Jana czytamy, że i On nikogo nie sądzi, słowo, które ani Bóg nie sądzi, a wszelki sąd przekazał Synowi, ale mówi, i ja was nie sądzę, ale co osądzi? Ale słowo, które wypowiedziałem, ono was osądzi. Ale w tym 19 rozdziale objawienie świętego Jana, które czytaliśmy na początku, są słowa, które mówią, że ten, który siedział na koniu tym białym, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi, a jednak sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. I dalej czytamy, że ma imię, którego nikt nie był w stanie do końca zrozumieć. Miał wypisane swoje imię, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. I chociaż my znamy go jako Króla Królów, Pana Panów, jako Zbawiciela, Jezus, który, bo On zbawi ludzi od grzechów, nadadzą Mu imię Emanuel, tak, to znaczy Bóg z nami i byśmy mogli inne opisy jeszcze używać. Ale tutaj jest jeszcze powiedziane, że pewnie jeszcze jest coś nie do końca przez nas poznanego i będzie taki moment, kiedy coś jeszcze więcej poznamy, ale nie wiadomo, czy wszystko poznamy. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że Jan w swoim pierwszym liście w 3 rozdziale napisał, że kiedy ujrzymy Jezusa Chrystusa, poznamy Go takim, jakim On jest i na Jego obraz będziemy przemienieni. Chociaż tutaj jest powiedziane, że tego imienia do końca nikt nie znał, ale jest to światło, jest ta obietnica, że kiedy go ujrzymy, poznamy o wiele więcej, aniżeli jest to możliwe na tej ziemi poznać. Jeszcze coś nam będzie odsłonięte, czego dzisiaj obejrzeć nie możemy. I dlatego to są te prawdy, które dla nas ciągle pozostają wyzwaniem takim, abyśmy poznawali Boga jeszcze bardziej, abyśmy poznawali Jezusa jeszcze bardziej. Jeden z proroków starotestamentowych napisał, że a poznawszy Pana, będziemy dokładali starań, żeby Go poznać jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. I dalej czytamy, przyodziany był w szaty zmoczone we krwi. To wyraźnie jest wskazówka na Pana Jezusa Chrystusa. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. I szły za Nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmocnego. Tutaj dwie prawdy chciałbym, abyśmy też jeszcze sobie wzięli tak, podkreślili. Pierwsza rzecz, że Pan Jezus Chrystus ma swoich poddanych. Ma wojska niebiańskie, które idą za Nim. Ale też apostołowie, ale też ludzie mają taki dobry zwyczaj, tak jak Jezus powiedział, inaczej siebie opisując, mówi, że On jest dobrym pasterzem. A ci, którzy są, należą do Jego owczarni, to słuchają głosu Jego, znają głos swojego pasterza i co robią? Idą za Nim, podążają za Nim. Tak jak te wojska, które idą za Panem Jezusem Chrystusem niebiańskie. Do nas, do ludzi wierzących jest to zaproszenie. Podążajmy za Jezusem Chrystusem. Starajmy się o szaty, żeby były białe. I dalej trochę trudno nam do wklejenia do zwykłego tego naszego pojmowania Pana Jezusa Chrystusa, prawda, że On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego Boga Wszechmocnego. Wino zapalczywe to tak jak jest inny tekst, który mówi, że ci, którzy nie przyjęli Pana Jezusa Chrystusa i zbawienia, które w Nim jest darowane ludziom, to gniew Boży ciąży nad tymi ludźmi. Ludzie, którzy nie chcą pojednać się z Bogiem, nie chcą skorzystać z ofiary Jezusa Chrystusa, gniew ciąży nad nimi. I chociaż Jezus przyszedł zbawić cały świat, umarł za wszystkich ludzi, ale jeżeli ludzie nie skorzystają z tego, to pozostaną pod gniewem Bożym. To trudna prawda, taka czasem smutna, ale tutaj ten obraz Pana Jezusa tłoczącego właśnie tą kadź zapalczywego gniewu Bożego na nieposłusznych, to też jest część obrazu, którą powinniśmy pamiętać. Pan Jezus Chrystus, który towarzyszył wydarzeniom w Starym Testamencie i wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu i nie tylko. Pan Jezus Chrystus, który brał udział jako Syn Boży w tworzeniu. Bez Niego nic nie powstało, co powstało. Pan Jezus Chrystus uniżył się, stał się podobny do ludzi, stał się podobny do nas, tak żeby dla nas był zrozumiałym. Pan Jezus Chrystus, który został uwielbiony, który ma imię Pan Panów, Król Królów, dzisiaj jest dla nas, jak apostołowie nazwali, że On jest dla nas współdziedzicem Boga. On jest dla nas Zbawicielem. On jest dla nas przyjacielem. To są wspaniałe prawdy. I czasem aż się chce powiedzieć, jeżeli ktoś tak mówi, że nieważne jaką postawę wobec Boga przyjmujemy przy oddawaniu Mu chwały, bo Bóg i tak się cieszy, kiedy my się do Niego zwracamy. To na mnie czasem jednak robiło takie wrażenie, kiedy na przykład i starotestamentowe, i nowotestamentowe teksty pokazują, że nie tylko w jakiejś jednej formie, może należąco tylko, bo tak najwygodniej, najprościej, w każdej chwili można westchnąć do Boga, ale i na stojąco, ale i na klęcząco, a czasem może trzeba paść do nóg Jego, wykazując, że nic nie jest tak ważne w życiu, ten cały świat nie jest warty tego, co daje Pan Jezus Chrystus. I że bez Jezusa Chrystusa nie ma życia. I nie ma życia, jeżeli byśmy lekceważyli Słowo Boże. I dlatego to jest zachęta do modlitwy też, do przemyślenia takiego w domach. Do takiej jest słowo refleksja, tak? Do zastanowienia się nad tym. A jak w naszym życiu, jak my odbieramy, patrząc na te przykłady pokazane w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i ta perspektywa nowotestamentowej apokalipsy, gdybyśmy jeszcze przeczytali 5 rozdział objawienia świętego Jana, on mówi po listach, jest 4 rozdział, w którym jest powiedziane, jak całe niebo oddaje chwałę Bogu siedzącemu na tronie, tak? A 5 rozdział mówi o baranku, o tej księdze zapieczętowanej na 7 pieczęci, o tej tajemnicy ukrytej tam. I kto jest godzien? Stanął taki anioł potężny i powiedział, kto jest godzien otworzyć? I była cisza. I co? I Jan zaczął płakać. Apostoł Jan zaczął płakać, bo myślał, że jak nie ma nikogo, to tragedia, to smutno. Coś jest ukryte, coś nie może być odtajnione, coś nie może być zrealizowane. Ale wtedy usłyszał głos, nie płacz, bo jest właśnie lew. Ale ten lew na początku był przedstawiony jak baranek w 4 rozdziale objawienia świętego Jana. Mówi, nie płacz, jest lew z rodu Dawida. On jest godzien to uczynić. I później czytamy, jak całe niebo oddaje cześć Panu i siedzącemu na tronie i barankowi i śpiewają chwałę, pieśni na chwałę Bogu. I oddają pokłon, a starcy czytamy, to taki szczególny pokłon, tak, aż do ziemi pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi i Bogu. Jeżeli ktoś ma problemy i mówi, że Pan Jezus Chrystus nie jest Bogiem, nie był Bogiem, jest Synem Bożym, ale nie w sensie tym, że jest Bogiem, to warto takiemu człowiekowi przyjrzeć się Słowu Bożemu ze szczerym sercem, popatrzeć, jak był traktowany. Jak był traktowany przez ludzi, przykłady czy wzorce do naśladowania Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Nawet te słowa, zuj obuwie twoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Dzisiaj my nie mówimy o tych świętych miejscach w sensie tych takich specjalnych sanktuariów, tak? Dlatego, że Jezus nauczył, że ani tam, ani tam, ani w Jerozolimie, ani na jakiejś górze, kiedy rozmawiał z Samarytanką, ale w duchu i w prawdzie, ale obecność Boża, obecność Pana Jezusa Chrystusa uświęca dom, uświęca rodzinę, uświęca miejsce, w którym żyjemy, uświęca miejsce, w którym się spotykamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jego obecność sprawia, że to miejsce, gdzie ludzie się spotykają, staje się święte. I z takim szacunkiem należy do tego podchodzić. Dzisiaj różnie to bywa, bo już miejsca tak zupełnie są zdeprecjonowane i czasem kiedyś nawet w pewnym kontekście decyzji kościoła jednego lokalnego usłyszałem, a cóż to żałowali tych 4 ścian, sufitu i podłogi na jakąś uroczystość, mówiąc o domu modlitwy. A ja mówię, w moim zrozumieniu i przekonaniu dom modlitwy to nie są tylko ściany, to nie jest tylko sufit, to nie jest podłoga, ale dom modlitwy to w pewnym sensie jest miejsce święte, poświęcone dla oddania chwały Bogu. Dlatego, kiedy tu się zbieramy, z całym przekonaniem odnosimy się do tego słowa, które Pan Jezus powiedział, gdzie was dwóch albo 3, a może i więcej, przynajmniej tyle, tam i ja jestem pośród was obecny. Ten święty Bóg, święty Jezus Chrystus jest obecny dzisiaj pośród nas.